A gościem Radia Zet jest Jan Rokita, szef klubu Platforma Obywatelska. Witam, dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Kim jest Lord Vader?
Ja jadąc tutaj słuchałem RMF-u, a nie Radia Zet i tam jest prowadzony plebiscyt na Lorda Vadera, z tego co się zdołałem zorientować. I w plebiscycie na pierwszym miejscu, podobno z olbrzymią przewagą nad Kwiatkowskim i Czarzastym, jest Leszek Miller.
A to pan musi aż radia słuchać, żeby się dowiedzieć i żeby wiedzieć, pomimo tego, że jest pan członkiem Sejmowej Komisji Śledczej, rankingów, żeby nam wytłumaczyć, kim jest Lord, tak?
No tak, ale jak pani rozumie, Komisja Śledcza nie śledziła do tej pory Imperium Zła. W związku z tym wydaje mi się, że słuchacze RMF-u pod tym względem w kwestii, kto wchodzi w skład Imperium Zła, są bardziej wiarygodni niż prace Komisji Śledczej. Myśmy tylko jakichś skromnych polityków w gruncie rzeczy śledzili i ich nieprawości przy pracach nad ustawą o radiofonii i telewizji.
No dobrze, czy jest to spisek przeciwko Tomaszowi Nałęczowi, że trzy gazety napisały o tym, iż jego żona zajmowała się ustawą radiofonii i telewizji?
Raczej bym sądził, że jakaś, to jest moje przypuszczenie, ale raczej bym sądził, że to jest jakaś wewnętrzna, w stylu SLD, rywalizacja wewnątrz tego obozu politycznego, ponieważ, no cóż, ta notatka, która nagle stała się przedmiotem tak wielkiej sensacji, notatka Darii Nałęcz, sporządzona jako, przez nią jako szefową archiwów państwowych i opiniująca fragmenty ustawy dotyczące kwestii archiwalnych, była znana Komisji Śledczej od marca, była przekazana komisji, nie wzbudzała tam żadnego zainteresowania.
No właśnie, to o co chodzi?
No właśnie, stąd snuję te przypuszczenia, no bo na pewno nie chodzi o tę notatkę, bo gdyby chodziło rzeczywiście o tę notatkę i o sam fakt, że Daria Nałęcz opiniowała ustawę, to wielka afera wybuchłaby z tego powodu w marcu,
ale czy można sądzić, pół roku później. Czy można sądzić z tego, że ktoś chce się pozbyć Tomasza Nałęcza, czy też go zdyskredytować?
Ja przypuszczam, że toczą się jakieś walki wewnętrzne w obozie SLD Unia Pracy. I nie zdziwiłbym się, gdyby mechanizm był tutaj podobny jak mechanizm Leszka Millera, który kiedyś wyjmuje jakąś kartkę przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, tyle że tamta kartka była mniej znana, a ta kartka jest rzeczywiście znana od dawna, więc trochę gorsza robota, ale jednakowo w złym stylu.
Czyli chodzi o to, że Tomasz Nałęcz, który, jak mówi gazecie, chce ujawniać świństwa lewicy, jest przez lewicę. Pan też tak krzywi,
nie wiem o co
nie
chodzi
chce,
dokładnie, nie, bo poruszamy się na obszarze całkowitych przypuszczeń. Jedno wiemy z pewnością, to nie o tę notatkę chodzi, prawda? Bo ta notatka jest od marca znana, więc nie chodzi o to, o co jest mówione, że chodzi, czyli chodzi o coś innego. Tyle można powiedzieć z pewnością, a reszta jest oczywiście domeną przypuszczeń. No, być może Nałęcz nie był dostatecznie, nie poddawał się dostatecznie sznurkom SLD, a być może nie wykonał jakiegoś polecenia w komisji śledczej. Być może zapowiedziano mu, że jak nie zrobisz tego czy tamtego, to zobaczysz, co cię spotka. No,
dobrze,
dopuszczałbym takie możliwości.
Dobrze, a inni członkowie komisji śledczej, którzy należą do SLD, według pana wykonują polecenia SLD, czy też są tacy krnąbrni jak pan Tomasz
Nałęcz?
Niech
mnie pani nie ciągnie za język. Ja nie zamierzam tutaj dyskredytować ani obrażać moich koleżanek i kolegów z komisji śledczej. Mam oczywiście głębokie przekonanie, że zdarza się wiele przypadków, w których wyrażają oni wolę różnych ośrodków władzy, a nie tylko własną, ale proszę dalej mnie nie ciągnąć za język, bo dalej byłyby wyłącznie pomówienia. Ja nie jestem człowiekiem od pomówień.
No oczywiście, pan jest bardzo eleganckim człowiekiem. Kim jest facet, którego miałem ochotę ostatnio zdzielić, rządzi jeszcze Polską? To są słowa Jana Rokity.
Ale to są słowa, to widzi pani, słowa wypowiedziane bez kontekstu, co innego znaczą niż znaczą. To są słowa wypowiedziane w talk show Kuby Wojewódzkiego. Mhm. To są słowa wypowiedziane żartem w atmosferze zabawy, a to nie jest żaden
polityczny
komentarz.
Nie, panie pośle, akurat oglądałam ten talk show i to nie było w formie żartów. Po raz pierwszy widziałam przejętego Kubę Wojewódzkiego wzruszonego i pan mówił tam bardzo ważne słowa dla Polski i to nie było w formie żartu i pan powiedział, że facet, właśnie ten facet chciałby pana zdzielić po mordzie. No kim on jest ten facet? Niech pan
on
powie
mnie?
Prawdę. Nie, że pan tego faceta chciałby zdzielić.
A pani nikogo nie miała ochoty zdzielić z polityków kiedykolwiek?
No zdarzało mi się, nawet nie powiem w którym momencie, a proszę powiedzieć, kim jest ten
facet.
A właśnie,
ja też nie powiem w którym momencie.
Nie chce pan powiedzieć, tak?
Nie, no oczywiście, że nie, pani Moniko.
Trochę jest pan tchórzem jednak.
No być może jestem tchórzem.
Mówi, a, to trzeba powiedzieć
dobrze,
B.
Być może jestem tchórzem, a być może żartu wygłoszonego w programie Kuby Wojewódzkiego w Polsacie nie zamierzam przekształcać w sensację dotyczącą w poważnym programie politycznym, w jakim jesteśmy w tej chwili. I nie chcę wcale tego, ażeby dziś gazety ukazywały się pod wielkim tytułem Łowy na Nałęcza, a jutro ukazały się pod tytułem Rokita chciał pobić Millera.
Tak? A o to chodziło? No to
nie, nie, o to nie chodziło. No, po co?
Gościem Radia Z jest Jan Rokita. Czy Andrzej Olechowski wyskoczył jak Filip z kanopi, drukując artykuł w Rzeczpospolitej?
Tak.
Czy warto umierać za nic?
Tak, wyskoczył jak Filip z kanopi.
I co dalej?
I nic dalej. Andrzej Olechowski ma prawo wypowiadania swoich poglądów jako publicysta. To są poglądy niepodzielane ani przeze mnie, ani przez Tuska, ani przez Zytę Gilowską, ani przez Janusza Lewandowskiego. Przez wszystkich ludzi z kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Uważam, że Andrzej Olechowski nie powinien był w tej chwili pisać artykułu o tym, iż traktat nicejski powinien być przez Polskę zakwestionowany, podobnie jak przez Niemcy i Francję, ponieważ tego, rozpowszechnianie tego typu poglądu w tym momencie nie służy ani interesom państwa polskiego, ani nie ułatwia negocjacji europejskich rządowi, ani zwłaszcza nie służy obrazowi Platformy Obywatelskiej, a na dodatek nie odzwierciedla naszych wspólnych poglądów.
Czyli
Andrzej Olechowski wystąpił tu jako publicysta, ma do tego prawo. No, nikt nikomu nie zabroni pisać, jeżeli ma jakieś zdanie.
Czyli dobrze, że nie jest związany mocno z Platformą Obywatelską Andrzej Olechowski w tym momencie.
Nie, no dobrze, że nie jest rzecznikiem Platformy Obywatelskiej w sprawach europejskich, bo wtedy mielibyśmy kłopoty. Mamy inny pogląd od Andrzeja Olechowskiego w sprawach europejskich.
A jaki jest pana pogląd w tej sprawie, że Polacy chcą poprzeć list Aleksandra Kwaśniewskiego wedle najnowszej Rzeczpospolitej? Gdyby Aleksander Kwaśniewski był ojcem chrzestnym takiej listy.
Wszystko, co w Polsce dziś wiąże się z osobą Aleksandra Kwaśniewskiego, znajduje istotne społeczne uznanie. Aleksander Kwaśniewski jest człowiekiem popularnym, lubianym. W związku z tym, jeżeli pani będzie w badaniach opinii publicznej badać popularność żony Aleksandra Kwaśniewskiego, to wyjdzie, że ona jest bardzo popularna. Jak pani będzie badać popularność dzieci Aleksandra Kwaśniewskiego, wyjdzie, że one są popularne. Jak pani będzie badać popularność listy Aleksandra Kwaśniewskiego, to lista też będzie popularna. Jak pani będzie badać popularność psa Aleksandra Kwaśniewskiego, z pewnością się on okaże bardziej popularny od większości polskich psów. No, to jest ludzki, normalny mechanizm. Nic nadzwyczajnego nie ma. To jest polityk, który ma dzisiaj bardzo pozytywną konotację, względnie pozytywną konotację w polskim społeczeństwie i wszystko, co się z nim wiąże, też ma pozytywną
konotację. Dobrze, ale 58% badanych, czyli tych, którzy popierają Platformę Obywatelską, by poparło właśnie taką listę Aleksandra Kwaśniewskiego.
No, to jest w moim przekonaniu tego rodzaju badania są testem sympatii dla Aleksandra Kwaśniewskiego, a nie świadectwem żadnego projektu politycznego. Jakby pani badała zwolenników, nie wiem, PiSu, SLD czy kogokolwiek innego, to pewnie by były to mniej więcej podobne albo tylko nieco mniejsze wskaźniki.
PiS 48 poparło, no zwolenników PiSu, SLD 74.
Więc fenomen, przecież polityczny fenomen Aleksandra Kwaśniewskiego polega dzisiaj nie na tym, że popierają go zwolennicy SLD, bo to byłoby strasznie banalne. Popiera go znacząca część zwolenników PiSu, Platformy, LPR-u, Samoobrony. No po prostu to jest
popularny
polityk.
Czy nie należy z tego wyciągać wniosku? Czy to nie świadczy źle o klasie politycznej?
Zaraz. Popularność głowy państwa świadczy źle o klasie politycznej?
Nie. To, że Polacy nie chcą popierać kandydatów partii politycznych, tylko chcą poprzeć kandydatów Aleksandra Kwaśniewskiego.
Nie, to nie świadczy.
To, że Polacy nie chcą poprzeć polityków, polityków z różnych partii, którzy być może będą się ubiegali o fotel prezydencki, tylko chcieliby poprzeć Jolantę Kwaśniewską.
Moim zdaniem to nie świadczy źle. Jeżeli w dowolnym kraju demokratycznym wzięłaby pani żonę bardzo wybitnego i bardzo popularnego polityka, będącego wiele lat prezydentem i nie mogącego kandydować z mocy konstytucji na następną kadencję, stawiam zakład, że ta żona wygrywałaby z przygniatającą większością polityków. Gdyby pani w Anglii postawiła królowę angielską, to królowa angielska tak samo by uzyskała przewagę nad wszystkimi politykami brytyjskimi. Myślę, że w tym nie ma niczego absolutnie dziwnego i jest przesadną interpretacją to, iż Polacy odrzucają polityków w wyborach. W ostatecznym rozrachunku, w sondażach wychodzi, że Polacy odrzucają polityków, a w wyborach Polacy właśnie na polityków głosują. Ja zresztą jestem przekonany o tym, a to jest też kompletna hipoteza, że z całym szacunkiem dla pani prezydentowej, w ostatecznym rozrachunku, jakby przyszło do poważnej debaty telewizyjnej, do poważnego sporu w trakcie kampanii wyborczej, myślę, że pani prezydentowa z politykami właśnie przegrałaby wybory. Ale to jest moje przypuszczenie.
A co zamierza Platforma Obywatelska zrobić z osobami, które zanieczyszczają szeregi Platformy Obywatelskiej? Myślę o publikacji Rzeczpospolitej, która donosiła o tym, że politycy Platformy są powiązani z właścicielem firmy, która budowała
Sprawa warszawska. No w Warszawie ewidentnie, funkcjonowała, a może nawet funkcjonuje dość nepotyczna sitwa, a to znaczy taka bardzo skomplikowany i bardzo trudny do rozpoznania zestaw powiązań towarzysko-finansowo-personalno-familijnych. Myśmy zaczęli po artykule w Rzeczpospolitej, zespół pod kierownictwem Komorowskiego, tę naturę tej sitwy badać.
I?
Wczoraj odbyło się spotkanie, na którym fakt istnienia tej sitwy przez zespół został potwierdzony. Natomiast czekamy jeszcze na materiały z prokuratury i NIK-u, które pozwoliłyby nam stwierdzić ewentualność przestępczych działań, ponieważ bardzo ciężko się tutaj przestępczych działań póki co doszukać. Więc myślę, że dziś będziemy podejmować w tej sprawie decyzję, jutro na pewno ukaże się komunikat Tuska i mój, co zamierzamy zrobić. Myślę, że to na tym etapie powinno się skończyć na zawieszeniu grupy członków Platformy i podjęciu ostatecznych decyzji bezpośrednio po tym, jak otrzymamy informacje z prokuratury. Chodzi o to, czy obok sitwy są też przestępstwa.
No tak, ale czy chodzi o to też o to, czy Paweł Piskorski, szef Platformy Obywatelskiej na Mazowszu, nie powinien ponieść też odpowiedzialności, że taka sitwa pod jego okiem się tuczy?
Myślę, że była jakaś tolerancja ze strony władz Platformy Obywatelskiej w Warszawie dla tego typu niezdrowych powiązań w tym mieście, zwłaszcza w samorządzie tego miasta. Myślę, że Paweł Piskorski mógł więcej zrobić, ażeby do tego wszystkiego nie dopuścić. Tym niemniej, póki co wygląda na to, i tak też takie mamy rekomendacje tego zespołu Komorowskiego, iż najbardziej prawdopodobne jest, iż wiedza Pawła Piskorskiego i związek Pawła Piskorskiego z historiami Ławniczaka i wszystkich familijno-towarzyskich powiązań z tym biznesmenem jest zerowy.
To zupełnie bym słyszała przedstawicieli SLD, którzy mówią o powiązaniach swoich kolegów, jeżeli gazety piszą o jakichś aferach. A tymczasem
ale gazety nie pisały o Pawle Piskorskim, proszę zwrócić uwagę. I w związku z tym proszę łaskawie brać pod uwagę, że my bardzo szczegółowo badamy te przypadki, które powołała gazeta, a nie to, co w tej chwili próbuje formułować Monika Olejnik.
To tylko dodam, że Rzeczpospolita napisała: według naszych informacji Komisja Komorowskiego usłyszała od przesłuchiwanych, że o interesach związanych z budową mostów wiedział Paweł Piskorski. Dziękuję gościom Radia Z.
Więc to jest nieprawdziwa informacja z prac tej komisji.
Jan Rokita. Dziękuję bardzo.